Studio Wschodnie.
Jest 13 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. Dziś 32 dzień wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja z każdym dniem powoduje coraz większe zniszczenia na terytorium Ukrainy. Giną cywile, giną dzieci, ostrzeliwane są szpitale. O tym, co takim działaniem chce osiągnąć Federacja Rosyjska, dziś porozmawiamy z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie, który jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zacznijmy, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, od podsumowania wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. Wczoraj wieczorem zakończyła się jego dwudniowa wizyta w naszym kraju, związana oczywiście z sytuacją na Ukrainie, a do samych Ukraińców prezydent Joe Biden powiedział tak: stoimy za wami. Usłyszeliśmy i świat, Polska usłyszała, pewnie też Ukraińcy usłyszeli, że ta wojna jest już strategiczną porażką Rosji. Zachód jest silniejszy i bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Usłyszeliśmy też, że obrona w ramach artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego to święty obowiązek. To na początek pytanie, co z tej wizyty nam zostanie, powinno zostać i czy ona ma szansę wpłynąć na to, co obserwujemy już, tak jak powiedziałem, 32 dzień za naszą wschodnią granicą.
No, w takiej krótkiej perspektywie to raczej niewiele zmieni. Ta wizyta ani pewnie też niewiele zmieni to wczorajsze przemówienie prezydenta Bidena. Zresztą to przemówienie było, no, zostało dość różnie odebrane w różnych miejscach. Ukraińcy w dużej mierze poczuli się nieco rozczarowani, dlatego że Ukraina od dłuższego czasu apeluje o powiedzmy realniejszą pomoc ze strony Zachodu i rzeczywiście na przykład w wielu wystąpieniach prezydenta Zełenskiego, on bez przerwy zresztą przemawia w różnych miejscach do różnych parlamentów, się zwraca i tak dalej, i to wyraźnie wybrzmiewa, taka narastająca, no, gorycz, można powiedzieć. To desperackie wręcz proszenie o pomoc, o realniejszą i taką bardziej wymierną pomoc militarną. Tego z przemówienia wczorajszego prezydenta Bidena, znaczy tego nie było w tym przemówieniu.
Więc pytanie, czy mogło być, patrząc na to, jak zachowuje się, czy jakiej retoryki używa też prezydent Biden od początku tej wojny, trzeba powiedzieć ostrej, ale jednak do pewnej granicy, podobnie zresztą jak NATO, które właściwie wyraźnie daje do zrozumienia, że zamknięcie nieba nad Ukrainą dziś nie wchodzi w grę.
Czy to jest, no, w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest trochę bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, dlatego że z naszego punktu widzenia agresja Rosji na Ukrainę to jest rzecz właściwie kluczowa i najważniejsza w polityce zagranicznej i w naszym, bo to się dzieje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. I my też, no, my też to odczuwamy bezpośrednio. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to nie jest aż tak ważne. Stany Zjednoczone mają interesy globalne. I administracja Bidena nie zajmuje się tylko i wyłącznie kwestią Ukrainy i Rosji, bo musi się zajmować jednocześnie wieloma innymi rzeczami. To, że Biden jest stanowczy rzeczywiście bardzo i to na tle dotychczasowej postawy Zachodu, to jest wręcz postawa bardzo, bardzo ostra. To wynika także z uwarunkowań wewnętrznych, dlatego że Stany Zjednoczone politycznie są bardzo spolaryzowane, tak jak i wiele państw narodów europejskich, tak jak i my Polacy. Tamten spór wewnętrzny jest bardzo gorący. Pozycja polityczna Joe Bidena wcale nie jest taka mocna, jakby się mogło wydawać, więc on musi pokazać, że jest twardy. To też wynika trochę z kultury politycznej, z kultury strategicznej Amerykanów, którzy lubią silnych prezydentów, po prostu.
Jak na światowe mocarstwo przystało.
Tak jest, więc dlatego on musi się tak zachowywać. Poza tym pamiętajmy, że temu wszystkiemu przyglądają się Chiny. Chiny, które są głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w tym wyścigu o hegemonię światową. I on nie może pokazać słabości, także ze względu na to, że Chiny mu się przypatrują. Więc stąd ta dość ostra retoryka. Między innymi oczywiście.
Bez wątpienia słowa Joe Bidena nie uszły uwadze Moskwy. Słowa, które oczywiście w tych przemówieniach, które się pojawiały przy okazji jego wizyty w Polsce i w Europie przecież, ale choćby to, w którym mówi o tym, że nie wierzy, że Rosjanie cieszą się z mordowania niewinnych ludzi, dzieci, dziadków i że przyjmują to, że szkoły, szpitale położnicze są bombardowane, ostrzeliwane rosyjskimi rakietami, czy też miasta otaczane po to, żeby uchodźcy nie mogli z nich uciekać. Czy należy się spodziewać, że ze strony Moskwy, ze strony Federacji Rosyjskiej dojdzie do jakiejkolwiek refleksji, bo z drugiej strony mieliśmy podczas wizyty można powiedzieć taki pokaz siły, bo w sobotę po południu, kiedy Biden był w Warszawie, przeprowadzony został atak rakietowy na Lwów.
No tak, i to jest właściwie odpowiedź na to pytanie. Czy jakakolwiek refleksja nastąpi w Moskwie, przy czym nie tylko mówię o elitach politycznych, o władzach Federacji Rosyjskiej, ale także o społeczeństwie. Bardzo daleko jest do tego, żeby jakakolwiek refleksja, jakiekolwiek chwila wątpliwości tam nadeszła.
I ta wojna to zmieniła postrzeganie, pewną świadomość społeczności międzynarodowej, która przez wiele, wiele lat mówiła... Rosjanie to nie Putin, to nie Kreml.
To nieprawda.
Oddzielmy naród od władzy, od reżimu moskiewskiego. Dziś to się zmieniło.
To jest jedna z największych iluzji, jakimi karmiony był Zachód przez dziesięciolecia właściwie. To tak nie jest. Przypomnijmy sobie, to jeden z wielu przykładów, ale taki bardzo wyrazisty. Przypomnijmy sobie rok 2014, aneksję Krymu i tę radość, entuzjazm Rosjan. Wtedy rankingi poparcia dla Putina szybowały, sięgając o 90% niemalże. Oni byli szczęśliwi z tego powodu. To nie zostało wyreżyserowane, to nie było udawane. I w tej chwili jest, oczywiście to poparcie jest w tej chwili mniejsze, aczkolwiek niestety w tej chwili tak na dobrą sprawę nie wiemy, jakie jest realne poparcie społeczne dla Władimira Putina z tej otóż przyczyny, że to państwo idzie coraz szybciej i nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to się sypie politycznie i ekonomicznie coraz bardziej. W takiej sytuacji jedyną reakcją władz jest zaostrzanie kursu każdego możliwego. W związku z tym na naszych oczach Rosja z państwa autorytarnego zmienia się w państwo, które nosi znamiona totalitaryzmu już w niektórych wymiarach. I to się pewnie będzie pogłębiać w miarę przedłużania się wojny.
Przedłużanie się wojny, ale także przedłużanie się sankcji, które mają wpływ, bo muszą mieć wpływ na funkcjonowanie Federacji Rosyjskiej. Pytanie oczywiście, co i czy te sankcje mogą powstrzymać Putina przed dalszym zaostrzaniem tego kursu, o którym pan powiedział, czy coś innego, też nawiązując do tej wizyty Joe Bidena, to usłyszeliśmy, że Europa musi zakończyć uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. Mamy też deklarację z kolei premiera Polski Mateusza Morawieckiego, który mówi, że taki scenariusz jest możliwy i jeśli chodzi o gaz, to takie uniezależnienie może nastąpić od trzeciego kwartału tego roku.
I tak należy zrobić. To jest jak najbardziej ruch w dobrym kierunku. Natomiast nie
o ile Joe Biden to rozumie, Stany Zjednoczone to rozumieją, Polska to wydaje się rozumie, ale już takiego zrozumienia na zachodzie Europy pełnego nie ma.
No właśnie, to jest oczywiście problem, bo jak najbardziej należałoby się uniezależnić od Rosji. W wymiarze energetycznym przede wszystkim, bo bardzo w sposób bardzo umiejętny Rosja świadomie uzależniła od siebie wiele różnych państw zachodnich, Polskę też w dużej mierze, właśnie w wymiarze energetycznym i to z tym trzeba skończyć i to jest krok w dobrym kierunku. Problem w tym, że nawet takie zdecydowanie odcięcie się od Rosji w tym wymiarze nie spowoduje w krótkiej perspektywie czegokolwiek. Znaczy nie spowoduje zmiany kursu polityki Kremla. To jest bardzo mało prawdopodobne. To oczywiście doprowadzi w średniej i w długiej perspektywie do recesji gospodarczej i do, jak sami ekonomiści rosyjscy mówią, do cofnięcia Rosji o 30 lat co najmniej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Ale to zajmie trochę czasu, a biorąc pod uwagę, że to państwo staje się, tak jak mówiliśmy, totalitarne, to Rosjanie nie tyle niestety będą o to obwiniać swoje władze i Putina, tylko ten zły Zachód, który się znowu uwziął, a my się musimy przed nim bronić. To jest, no, nie jest przypadkiem, że cała ta operacja tak zwanej denazyfikacji Ukrainy została owinięta w płaszczyk wielkiej wojny ojczyźnianej, że znowu naziści, a my się musimy przed nimi bronić. To nie jest przypadek przecież. Więc nie jest to, nie ma tutaj jakichś bardzo świetlanych scenariuszy niestety.
Tym bardziej, że Władimir Putin też przygotował się ekonomicznie na taki scenariusz. Ale zgromadził trochę rezerwy finansowej.
Tak, chociaż te rezerwy zostały zamrożone w dużej mierze, a tego się na pewno nie spodziewał. Zostało ponad 100 miliardów jeszcze dolarów, równowartość 100 miliardów ponad Rosjanie mają w złocie. Problem w tym, i to złoto znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, problem w tym, że kto dzisiaj kupi złoto w takich ilościach i w jakiejkolwiek rozsądnej cenie, to nie jest dobry moment na...
To prawda, próbuje się też Władimir Putin ratować, żądając od nieprzyjaznych sobie państw zapłaty nie w euro czy dolarach, ale w swojej walucie, w rublach.
To jest akurat pocieszające w pewnym sensie, dlatego że to pokazuje już pewną desperację. Dlatego że, pomijam, że to jest absurdalne. Bo to trochę na takiej zasadzie, że ja biorę kredyt w banku i w umowie kredytowej mam napisane, że mam oddać 100 tysięcy złotych, a później bank mi mówi, że nie, że jednak mam w guldenach oddać, czy w innych dukatach. No to jest absurdalne. To te umowy zawierane przez Gazprom czy inne firmy rosyjskie z odbiorcami gazu i tak dalej, to były umowy zawierane w konkretnej walucie i nie były to ruble, więc to jest zupełnie nie... Witamy w następnym arbitrażu sztokholmskim za chwilę. Więc to jest pocieszające. Natomiast dlaczego o ruble mu chodzi? Dlatego, że w rublach płaci wojsku. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są opłacane przecież w rublach. Tym ludziom trzeba płacić. Całe wyposażenie i tak dalej. Cała wojna kosztuje. Za to płacą w rublach, jak na razie.
A miała, przynajmniej jak wynika z tych analiz ekspertów i znających sprawę, miała trwać kilka dni.
Tak, i to jest, i to tutaj się bardzo mocno przeliczyli Rosjanie, zarówno co do możliwości ukraińskiej armii, morale ukraińskiej armii i ukraińskiego społeczeństwa i ukraińskich władz, jak i przeliczyli się co do reakcji Zachodu, bo na pewno się tego nie spodziewali, tego co się wydarzyło.
I tego co się dzieje z każdym dniem na terytorium Ukrainy, 32 dzień wojny, w jakim punkcie tej agresji rosyjskiej jesteśmy dzisiaj?
No i znowu, tutaj są plusy i minusy. Plus jest bez wątpienia taki, że Rosjanie utknęli, jeśli chodzi o natarcie, to poza małymi taktycznymi w gruncie rzeczy sukcesami na froncie południowym i wschodnim, Rosjanie utknęli. To, żeby mogli w ogóle teraz myśleć o zdobywaniu Kijowa, to jest już właściwie fantazja. Żeby to w ogóle zamknięcie oblężenia wokół Kijowa, żeby to było możliwe. Kijów jest zresztą zamieniony właściwie w miasto twierdzę w tej chwili i tam gdyby Rosjanom przyszło do głowy go atakować, to byłby dla nich, to stałby się dla nich tym, czym Stalingrad dla Niemców 80 lat temu. I to jest oczywiście dobra wiadomość, że Rosjanie utknęli. I też jeśli chodzi o ich rezerwy ludzkie, no to jest rosnący problem, bo mówi się, że może zostać skierowany na Ukrainę ten wiosenny, kwietniowy pobór, czyli 18-letnie chłopaki, którzy nie mają pojęcia.
Bez doświadczenia.
Bez żadnego doświadczenia i bez żadnej motywacji, też pamiętajmy. I też te opowieści o ściąganiu wagnerowców, Syryjczyków, Czeczeńców i tak dalej, to też świadczy o niedoborach kadrowych armii rosyjskiej. Ale niestety...
Które też nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Tak, oczywiście.
Bo wiemy, że tak. Kadyrowcy musieli, jednak doznawali poważnych, dotkliwych porażek.
Tak, naturalnie. Czy tu problem jest taki, że To jest niepokojące, bo tego rodzaju jednostki to raczej będą przypuszczalnie szykowane do zadań policyjno-pacyfikacyjnych, a nie do walki. I to, no to brzmi niepokojąco. Wiemy, jak oni się potrafią zachowywać wobec okupowanego terytorium i ludności cywilnej. Ale wracając do tych minusów w sytuacji militarnej, to ten minus zasadniczy jest taki, i to zresztą pobrzmiewa w tych wszystkich wypowiedziach Zełenskiego i innych przedstawicieli Ukrainy. Pamiętajmy, że Ukraina też ponosi straty. Siły zbrojne Ukrainy też ponoszą straty, i to niemałe. I nie mają, abstrahując od tych dostaw lekkiej broni, czy broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej z Zachodu, oni jednak nie są w stanie uzupełniać strat w ciężkim sprzęcie. Oni nie mogą uzupełniać strat w czołgach, transporterach opancerzonych i tak dalej, bo skąd? A bez przewagi sprzętowej i bez możliwości uzupełniania tego sprzętu oni nigdy nie przejdą do żadnej ofensywy, w związku z tym nie będą w stanie wypchnąć Rosjan z terytorium Ukrainy. A jeśli nie będą w stanie wypchnąć, to tej wojny nie wygrają. Więc nawet jeśli jej nie przegrają militarnie, to nie mają w tej chwili większych szans jej wygrać, niestety.
Tym bardziej, że ta wojna, przypomnijmy, toczy się naprawdę na wielu frontach. Mamy cały czas samozwańcze republiki, które... No, wobec których toczy się tam akurat przecież działania, toczą się od 14 roku. Tam wojna trwa już ósmy rok. Do tego mamy oczywiście południe, to co się na wybrzeżu Morza Azowskiego dzieje, ale mamy też cały czas trudną sytuację i niepokojące prognozy dotyczące granicy z Białorusią i ewentualnych działań militarnych, które mogą przyjść w każdym momencie z tamtej strony.
Tak, z tym, że no, to jest bardzo ciekawa analitycznie sytuacja, dlatego że Łukaszenka ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że znajduje się w fatalnej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony jest pariasem w oczach Zachodu i nikt na Zachodzie nie chce z nim rozmawiać i Białoruś także jest obkładana kolejnymi sankcjami przez Zachód, a z drugiej strony wie, że społeczeństwo białoruskie nie ma najmniejszej ochoty na jakieś awantury z Ukrainą. Armia białoruska też na to nie ma największej ochoty. Pamiętajmy tak przy okazji, że całe siły zbrojne Białorusi, liczące około 45 tysięcy ludzi, mogą wystawić tego bojowego komponentu około 15, no maksymalnie 20 tysięcy. Przy czym jest to armia, która nigdy nie walczyła, która nie ma ochoty walczyć, która ma bardzo słabe morale, więc to byłoby samobójstwo generalnie z ich punktu widzenia, nawet gdyby dostali rozkaz
bynajmniej uderzenia. Bynajmniej nie z Mińska, tylko z Moskwy.
No właśnie, właśnie. Więc Łukaszenka, wszystkie jego poczynania ostatnie wskazują na to, że on nie ma najmniejszej ochoty wysyłać tam tych swoich żołnierzy, bo gdyby to zrobił, to nie jest wykluczone, że Białorusini urządziliby mu powtórkę z lata 2020 roku i te protesty znów by... Tak, i te protesty znów by eksplodowały i to by zagrażało jego pozycji, a no, Łukaszenka doskonale wie, o czym zresztą rozmawialiśmy tu już niejednokrotnie, jak każdy dyktator. On wie, że dla niego utrata władzy jest największą klęską w ogóle życiową, a w przypadku dyktatorów utrata władzy często równa się nie tylko utracie władzy, ale i życia po prostu. Zresztą pamiętajmy, Putin też to wie.
Putin też sobie zdaje z tego sprawy, chociaż też są już scenariusze kreślone, kto za Putina, ale to rozmowa na też inną okazję. Przypomnę, dziś rozmawiam z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.